Ktokolwiek zaplanował te zbrodnie, pomyślał o każdym najdrobniejszym szczególe. Dzień dobry, dobry wieczór, w zależności od tego, kiedy się słyszymy. Dzisiaj zaczynamy nietypowo, bo chciałam w ten sposób podkreślić, że ruszamy z nową serią, a przy okazji sprawdzić, jak zareagujecie na tę drobną zmianę. Zbrodnia po nordycku to seria, która zrodziła się w mojej głowie w zeszłym roku. W ramach niej omówię 6 spraw dotyczących krajów nordyckich. I od razu zaznaczę, że to większy obszar niż sama Skandynawia. Określenie to więc obejmuje nie tylko Danię, Norwegię i Szwecję, ale także Islandię oraz Finlandię i 3 terytoria autonomiczne, czyli Wyspy Owcze, Wyspy Alandzkie i Grenlandię. W niektórych odcinkach czekać na Was będą moje nagrania i zdjęcia z danego kraju. Tak jak na przykład dzisiaj w odcinku na YouTubie. Do tego poprosiłam moich słuchaczy, aby przygotowali dla mnie niewielki komentarz odnośnie tego, jak wyglądało postrzeganie tej sprawy w danym kraju. Jeśli się uda, to w każdym odcinku znajdziecie właśnie taki komentarz. Zaczynamy więc od kraju, od którego wszystko dla mnie się zaczęło, czyli Norwegii. I sprawy określanej jako jednej z najbardziej tajemniczych w tym kraju. Wiele niewiadomych, zaskakujące zwroty akcji i sposoby komunikowania się porywaczy. A to tylko namiastka tego, co Was dzisiaj czeka w tej historii. Przygotujcie się więc na emocjonujący odcinek. Dziś słyszymy się wszyscy w tym samym czasie, ale następne odcinki z tej serii najpierw wysłuchają patroni i wspierający na YouTube. I następny odcinek, oczywiście z tej serii, pojawi się jakoś w kwietniu, ale kiedy dokładnie, to jeszcze dam Wam znać. Zachęcam Was też do subskrypcji podcastu i włączenia powiadomień, aby być na bieżąco z informacjami oraz zaglądanie na kartę społeczność na YouTube. I na koniec zapraszam Was też do zapisania się na newsletter, gdzie co tydzień wysyłam kryminalną prasówkę, i przy okazji odebrania prezentu, czyli e-booka o 7 dzieciach, które dokonały zbrodni przed 18. A teraz zapraszam Was do wysłuchania dzisiejszej historii. Przenosimy się do 2018 roku. Wtedy większość osób w Norwegii zastanawia się, co wydarzyło się 31 października w Lyrinsku. W końcu nie co dzień dochodzi do tego, żeby żona jednego z najbogatszych ludzi w kraju zniknęła bez śladu. 68-letnia Ann Elizabeth Hagen jeszcze rano żegnała swojego męża, który wychodził do pracy. A gdy ten parę godzin później wrócił do domu, żony już w nim nie było. Znalazł za to list, który zmienił całe jego życie. Lyrinsku to norweskie miasto i gmina leżące w regionie Akershus, zamieszkiwane przez ponad 30 tysięcy osób. To właśnie tutaj w 2018 roku mieszkali Ann Elizabeth i Tom Hagenowie. Po raz pierwszy spotkali się w kręgielni Wiaren, kiedy byli studentami. Nieco później spotkali się ponownie na imprezie w Toten, a potem coś między nimi zaiskrzyło. Byli małżeństwem od 49 lat, gdy Ann Elizabeth zniknęła. Para doczekała się trójki dzieci, obecnie już dorosłych, więc w 2018 roku mieszkali już sami w domu jednorodzinnym, znajdującym się w spokojnej dzielnicy miasta Lyrinsku, położonego nieco na wschód od Oslo. Na pierwszy rzut oka kobieta nie wyróżniała się niczym szczególnym. Była otwarta w stosunku do ludzi i miała miłe usposobienie. Na zdjęciach widzimy, że miała brązowe falowane włosy i taki przyjemny, łagodny uśmiech. Jednak nie wszystko, co związane z panią Hagen, było zwyczajne i nie rzucające się w oczy. W końcu jej mąż, Tom Hagen, był jednym z najbogatszych mężczyzn w Norwegii. Ale wydawało się, że Ann Elizabeth bardzo dobrze się w tym odnajdywała i zupełnie nie miało to na nią wpływu. Mimo, że poślubiła Toma mając zaledwie 19 lat, to sukces męża na nią nie wpłynął, Dalej pozostawała skromną i wyglądało na to, że nie zależało jej na pieniądzach. Przez pewien czas pracowała jako asystentka pielęgniarki w domu opieki oraz w pogotowiu. Nie było więc tak, że polegała tylko na mężu i jego pieniądzach. Wręcz przeciwnie, ceniła swoją niezależność. Co może też potwierdzić to, że chociaż gdy wychodziła za mąż, to nie podpisywała intercyzy, to jednak 18 lat później zgodziła się na taką umowę. Ale do tego wątku jeszcze wrócimy. Bo żebyście lepiej to zrozumieli, warto na początek wytłumaczyć, jak to się stało, że Hagen został miliarderem. Majątek małżeństwa nie był kwestią odziedziczenia fortuny czy urodzenia się w bogatej rodzinie. Tom Hagen, tak jak jego żona Anne Elizabeth, pochodzili ze średnio zamożnych rodzin i wychowywali się raczej w skromnym środowisku. Więc ten cały majątek, który właściwie można oszacować jako wynoszący kilkaset milionów euro, był efektem pracy oraz może odrobiny szczęścia Toma, który w 1992 roku został współzałożycielem firmy elektrycznej Elcraft AS. I wynikało to z tego, że wykorzystali okazję, bo właśnie w życie weszła ustawa o dopuszczeniu do rynku prywatnych firm. Do tego udziały Toma w tej firmie wynoszą aż 70%, a wartość tej spółki jest szacowana na 1,7 miliarda koron norweskich, czyli w przeliczeniu na złote jakieś 750 milionów złotych. Ale to nie wszystko, czym zajmował się mężczyzna i czym zajmuje się dalej, bo wszystko wskazuje na to, że nadal działa w branży nieruchomości oraz jest prezesem kilku innych, dobrze prosperujących, mniejszych przedsiębiorstw. Znalazłam także informację, że ma udziały w pewnym turystycznym ośrodku narciarskim w Lillehammer, gdzie w 1994 roku, przed Igrzyskami Olimpijskimi, rozwijał działalność kawiarnianą, restauracyjną i hotelową, przygotowując się właśnie na przyjazd turystów. Budował tam też tak zwane hyty, czyli małe domki turystyczne, umiejscowione w różnych malowniczych punktach na mapie terenu. I aby podsumować, jak wielki był jego majątek, to powiem wam, że w 2019 roku zajmował 172 miejsce na liście najbogatszych Norwegów, co czyniło z niego niezwykle zamożną osobę. Jeśli chodzi o ich małżeństwo, to przez lata w zasadzie wszystko układało im się pomyślnie. Tom bardzo dobrze odnajdywał się w zarządzaniu swoimi biznesami, a Anne Elizabeth dbała o dom i realizowała się właśnie w swojej pracy jako asystentka pielęgniarki, potem pielęgniarka. Ale najbardziej lubiła spędzać czas w domu, wśród rodziny i wnuków. Lubiła gotowanie, pracować w ogrodzie, była ciepłą i opiekuńczą osobą. Ale jest właściwie coś, co może nie do końca pasuje do tego obrazu, bo co zaskakujące, była jednocześnie członkiem zarządu holdingu swojego męża. Ale do tej kwestii, czy w ogóle to było w porządku, za chwilę wrócimy. Coś, co warto myślę zaznaczyć, to to, że choć Tom lubił zarabiać pieniądze, lubił je posiadać, to już nie do końca lubił je wydawać. Więc w zasadzie Anne Elizabeth idealnie pasowała do jego preferencji, bo jej właśnie nie zależało na tych pieniądzach. I jak obejrzycie dom, który też niedługo wam dokładniej opiszę, to właściwie można by mieć takie poczucie, że nie jest to dom zamieszkiwany przez miliarderów. Oczywiście robi wrażenie, jest to dosyć spory dom i nie wszystkich oczywiście byłoby na taki stać. Jednak jak analizujemy majątek Hagenów, to jest to zaskakujące. I warto też podkreślić, że Anne Elizabeth trochę była jak ten dom. Nie do końca pasowała do wizerunku, jaki stwarzał Tom. Bo kobieta raczej nie lubiła błysku fleszy, nie udzielała wywiadów, nie chodziła na żadne imprezy dla tak zwanych bogaczy. Zamiast tego wolała spędzić czas z dziećmi i wnukami i właśnie siedzieć w domu. Ale może właśnie to sprawiało, że tak dobrze się dogadywali. Dzień przed zniknięciem kobiety małżeństwo było w teatrze. I to też sprawiło, że później Tom wyszedł do pracy godzinę później niż zwykle. I od razu zaznaczę, że do biura nie miał jakoś daleko. Raptem kilka kilometrów od domu. Analizując czas przed zniknięciem kobiety, trudno cokolwiek dostrzec, bo tak naprawdę ten czas upływał całkiem zwyczajnie. W tym okresie na uwagę zasługuje jedna rzecz. Otóż 25 października, czyli na 6 dni przed tym, jak Ann Elizabeth zaginęła, wysłała do swojej przyjaciółki SMS-a, w którym żaliła się, że jej mąż nie wykazał żadnego specjalnego zainteresowania tym, że zbliżała się ich rocznica ślubu. Do tego potem wyszło, że mieli się udać na kolację, ale ostatecznie tych planów nie udało się zrealizować. I to sprawiło, że Ann Elizabeth było bardzo przykro. Była to w końcu ich 49. rocznica, a dla kobiety jej świętowanie było bardzo znaczące. Wiele od męża nie oczekiwała, ale właśnie chociaż tego, żeby spędzili razem ten wieczór. 31 października 2018 roku, około godziny 9, Tom wyszedł z domu do pracy. Pożegnał się z Ann Elizabeth. Wydawało się, że wszystko jest tak jak zazwyczaj i umówili się, że jak tylko dotrze do pracy, to do niej zadzwoni. Gdy mężczyzna wyszedł, Ann Elizabeth sięgnęła po telefon i około godziny 9:15 zadzwoniła do swojego syna. Mężczyznę akurat ten telefon obudził, więc nie za bardzo miał ochotę na rozmowę. W związku z tym połączenie to trwało tylko 92 sekundy. I ten telefon jest uważany za ostatni ślad po kobiecie. Bo zakłada się, że jej zniknięcie nastąpiło stosunkowo niedługo po tym. Jakiś czas później na jej numer próbował dodzwonić się elektryk. Było to o godzinie 9:48, ale wtedy już Ann Elizabeth nie odbierała telefonu. Szacuje się, że między rozmowami upłynęły 34 minuty. I to właśnie w tym czasie coś przydarzyło się kobiecie. W tym czasie Tom dotarł już do biura, około 9:30. Zgodnie z umową chciał dodzwonić się do żony, ale ku jego zaskoczeniu ta nie odbierała. Od razu wzbudziło to jego niepokój, bo do tej pory takich sytuacji nie było. I gdy kobieta ani nie odebrała, ani później nie oddzwoniła, to zaczął mieć takie nieprzyjemne wrażenie, że coś się stało. I dlatego zdecydował, że wróci wcześniej do domu. Około 13:30 był już na miejscu. Gdy wszedł do środka, był na tyle zaniepokojony, że na nic nie zwracał uwagi. Wszędzie szukał swojej żony, martwiąc się, że coś jej się stało. Dodatkowo jeszcze bardziej zaniepokoiło go to, że nigdzie nie mógł dostrzec ich psa Tassena. Oczywiście była taka możliwość, że jego żona mogła zabrać psa na dłuższy spacer, ale jakoś czuł, że to wcale nie jest właściwa odpowiedź. W związku z tym dalej przeczesywał dom i szukał Ann Elizabeth. W pewnym momencie usłyszał jakby ciche popiskiwanie. Miał wrażenie, że dochodziło z łazienki. Poszedł więc do niej i otworzył drzwi. Ku swojemu zaskoczeniu znalazł tam swojego psa, Tassena, którego ktoś tam musiał zamknąć. Jakoś trudno mu było uwierzyć, że zrobiła to jego żona. Było to do niej zupełnie niepodobne. I gdzie ona w takim razie teraz była? Jeszcze raz postanowił rozejrzeć się po domu. Wtedy, w pewnym momencie, coś przyciągnęło jego wzrok. W przedpokoju, na czerwonym krześle, leżała koperta. Nie miała żadnych napisów. Wziął ją do ręki, a potem otworzył. I wyjął list, który sprawił, że wszystko się zmieniło. Po paru linijkach czuł, że świat staje w miejscu, bo z treści listu wynikało, że jego żona została porwana. Porywacze żądali okupu zapłaconego w niszowej kryptowalucie i zabronili kontaktowania się z policją. Tom przysiadł i przeczytał jeszcze raz list. Składał się on z 5 stron A4 i był pisany łamanym norweskim. Można więc było pomyśleć, że napisał go jakiś emigrant, który nie do końca posługiwał się tym językiem. Ale może była to tylko zmyłka. Z treści listu wynikało, że jeżeli Tom zapłaci wskazany okup, to Ann Elizabeth wróci do domu żywa. Porywacze żądali prawie 100 milionów koron norweskich, czyli około 9 milionów euro. Do tego miało być zapłacone w dającej anonimowość kryptowalucie Monero. I też przypomnę, że w 2018 roku jeszcze właściwie większość osób nie do końca wiedziała, na czym te kryptowaluty polegają. Było to coś nowego. I dla Toma to też było coś, w czym nie za bardzo się orientował. I oczywiście, jak w większości takich listów, jak już wspomniałam, Tom otrzymał zakaz kontaktowania się z policją. Po przeczytaniu jeszcze raz całej treści, mężczyzna długo się nie zastanawiał. Uznał, że stawka jest zbyt wysoka, w końcu chodzi o życie jego żony. I jakoś musi skontaktować się ze służbami. Taki telefon wykonuje o godzinie 14:08. Prosi też o dyskrecję. 20 minut później spotyka się z policją na pobliskiej stacji benzynowej. Zabiera ze sobą list. Podczas tej rozmowy policjanci udzielają mu kilku wskazówek. Pierwsza była taka, żeby pod żadnym pozorem nie zapłacił tego okupu, dopóki porywacze nie udowodnią, że kobieta faktycznie żyje. I tutaj pojawia się kwestia, która znowu jest trochę zaskakująca, dlatego że w zasadzie Tom wcale nie musiał spieszyć się z tym okupem, gdyż porywacze wskazali, że ma na to 3 miesiące. Kolejną wskazówką od śledczych jest to, aby pod żadnym pozorem nie mówił ani znajomym, ani przyjaciołom, ani nawet dalszej rodzinie o tym, że doszło do porwania. Jednak wiadomo było, że będą pytać o nieobecność kobiety, dlatego poradzili mu, żeby w razie co mówił, że przebywa w szpitalu i po prostu jak coś to będzie informował. Na tym etapie policji zależało, aby prawdę znało jak najmniej osób, czyli tak naprawdę Tom i ewentualnie jego dzieci, a reszta nic o tym nie wiedziała. Śledztwo w tej sprawie ruszyło, tylko oczywiście z wielką dyskrecją. Dlatego też w tym momencie nawet media jeszcze o tym nie wiedziały, a w gazetach nie pojawiła się żadna wzmianka. Ale przez to, że zależało śledczym na dyskrecji, trzeba było wymyśleć, jak na przykład przepytać sąsiadów, aby nie zwrócić ich uwagi na to, że chodzi o zniknięcie Anne Elizabeth. W związku z tym funkcjonariusze chodzą po sąsiadach i pod fałszywymi pretekstami podpytują ich o wydarzenia z 31 października. Mówią, że znaczenie ma cokolwiek, co jakoś zwróciło ich uwagę. Oczywiście nie podają prawdziwego powodu. Może ktoś się dziwnie zachowywał, jakoś skradał, może węszył po okolicy. Każdy szczegół ma znaczenie. Ale do niczego niestety w ten sposób nie dochodzą. W okolicy pojawiają się także nieoznakowane patrole, których zadaniem jest wyłapanie jakichś dziwnych, niepokojących rzeczy, może nawet jakichś niuansów. Ale również niczego to nie daje. Zatem na tym etapie kluczowe jest skupienie się na ostatnim miejscu, w którym wiadomo, że Anne Elizabeth przebywała, czyli domu Hagenów. Jak już wspomniałam, dom ten nie robił wrażenia, że mieszkaliby w nim miliarderzy. Wręcz przeciwnie, wygląda jak zupełnie przeciętna norweska nieruchomość. W tej okolicy przeważnie domy nie posiadają żadnego ogrodzenia. Ale tutaj pojawia się jakiś taki niezbyt solidny, drewniany parkan. Norwegia jest raczej państwem o niskiej przestępczości, więc tutaj nikt się nie boi o to, że ktoś się włamie, coś ukradnie. Brama nawet nie jest zamykana. W oknach nie ma zasłon, jak to zwykle bywa, bo w Norwegii oczywiście nie wypada się komuś gapić w okno, więc nikt nie musi ich zasłaniać. I choć patrząc na zdjęcia możemy mieć poczucie, że dom znajduje się w jakimś odosobnieniu, to jednak w odległości kilkunastu metrów znajduje się wielorodzinny blok mieszkalny i dwa inne domy jednorodzinne. Jednak na zdjęciach przeważnie widzimy dom, wokół którego widać las i faktycznie gdzieś tam w tle jest jezioro. I jeśli lubicie oglądać takie wizualizacje i chcecie po kolei zobaczyć rozkład pomieszczeń, to polecam Wam artykuł NRK, który znajdziecie też w źródłach. Uważam, że wykonali świetną robotę. A ja teraz na tej podstawie postaram się Wam opisać, jak właśnie ten dom wyglądał w środku. Przekraczając drzwi wejściowe, wchodzi się od razu do małego korytarza. To jest taki przedpokój bardziej i z niego mamy bezpośrednie przejście do małej łazienki oraz dwóch pokoi, które zostały określone jako dzienne. Z tego miejsca dostaniemy się także do piwnicy, do której trzeba zejść po schodach. Ta część ma około 100 metrów kwadratowych. I jeśli chodzi o ten korytarz albo przedpokój, zależy jak to nazwiemy, to policja uważa, że to jest właśnie jedno z głównych miejsc zbrodni. Bo to właśnie tutaj znaleziono najwięcej wskazówek. I to, co warto zaznaczyć, tak naprawdę dopiero policjanci dostrzegli te wszystkie rzeczy, bo Tom cały czas potwierdzał, że był na tyle zmartwiony, że w ogóle się nie rozglądał. Jedyne, na czym się skupiał, to na poszukiwaniu Ann Elizabeth i zupełnie nie zauważył niepasujących tam rzeczy. We wspomnianym przedpokoju znajdowała się komoda, szafka na broń i czerwone krzesło. To właśnie na tym krześle leżała potem koperta. I co zaskakujące, obok tego listu znajdował się zegarek i dwa pierścionki. Potem potwierdzono, że przedmioty te należały do kobiety. Do tego śledczy zabezpieczyli ślady butów na korytarzu. Do tego między drzwiami wejściowymi a czerwonym krzesłem na ziemi leżał dywanik z takiej owczej wełny. I co ciekawe, on nie powinien tam leżeć, a Tom wcześniej nie zauważył w ogóle, że on tam leży. I później właśnie na spodzie tego dywanika policja znalazła ten odcisk buta. Do tego jeszcze takie ślady znaleziono w kilku miejscach, na kafelkach, które były w korytarzu i określono, że wszystkie pochodziły z butów marki Sprox. A rozmiar buta został określony na 45. Na podstawie lokalizacji tych wszystkich śladów uznano, że pochodziły one od sprawcy. Z kolei jeśli chodzi o Toma, to nie znaleziono żadnych jego śladów butów w domu, a sam potem powiedział, że miał na sobie takie skórzane buty, które miały gładką podeszwę, więc to na pewno nie były jego ślady. W korytarzu znaleziono również czarną taśmę. I Tom powiedział, że w zasadzie to nie jest ich taśma. Wcześniej jej nie widział. I potwierdzono później, że ta taśma prawdopodobnie została zakupiona w jednym ze sklepów Biltemy, czyli takiej szwedzkiej sieci sklepów detalicznych, w których kupimy m.in. narzędzia. Kolejnym ważnym dowodem, na którym skupiła się policja, były sandały Ann Elizabeth. Znaleziono je na podłodze w przedpokoju, a na nich znaleziono DNA, które później określono jako należące do Toma Hagena. Później Tom twierdził, że w zasadzie nie jest to jakieś wyjątkowe, bo mógł je na chwilę założyć i gdzieś w nich pójść, ale już teraz to nie pamięta. Tom relacjonował, że najpierw wszedł do domu, tam sprawdził korytarz, poszedł dalej do tych różnych pokoi, a następnie usłyszał pisk z łazienki i wtedy właśnie do niej podszedł. Sprawdzono więc i to pomieszczenie. Na ziemi znaleziono ubrania należące do Ann Elizabeth. Było to kilka elementów jej garderoby, między innymi spodnie, które częściowo były schowane pod ręcznikiem. Do tego zabezpieczono kilka małych plam krwi. I co ciekawe, później jeszcze znaleziono je także na ścianie. Niestety w późniejszych analizach specjaliści nie potrafili określić, skąd jednoznacznie pochodziła ta krew. Tom podkreślił, że w tym momencie, gdy zajrzał do łazienki, to poczuł, że stało się coś niedobrego. To był właśnie ten moment, w którym zrozumiał, że sprawa jest naprawdę groźna. Później znalazł ten list, który zabrał ze sobą do salonu i tam go spokojnie przeczytał. I ogólnie jeśli chodzi o psa, który został zamknięty w łazience, to również bliscy Ann Elizabeth potwierdzili, że ona nie miała takiego zwyczaju, aby zamykać psa w łazience i że to na pewno nie zrobiła ona. I tu pojawia się pewien problem, do którego też wrócimy, bo staram się Wam to opowiedzieć chronologicznie. Bo nikt w tamtym momencie nie pomyślał, aby w jakiś sposób zbadać tego psa. A jak się okaże, kryminalistyka rozwinęła się na tyle, że można było to zrobić. Gdy już wraz z śledczymi Tom sprawdzał dom, to jeszcze przypomniał sobie, że zaraz po powrocie do domu próbował zadzwonić na komórkę swojej żony. I to, co dało mu do myślenia, to, że nie słyszał w ogóle dźwięku telefonu, jakby nie dzwonił on w domu. Jednak później znaleziono go właśnie na stoliku. Sprawdzając telefon Anny Elizabeth, zauważono, że było tam kilkanaście nieodebranych połączeń. Do tego dzwonili jeszcze inni członkowie rodziny i elektryk. I teraz jest też ciekawe, jak ten telefon leżał. Na wspomnianej wcześniej stronie NRK znajdziecie różne wizualizacje, tak jak mówię, między innymi rysunek, jak to mogło wyglądać. I ogólnie jak mamy stolik, to mniej więcej na jednym z jego boków leży telefon, który tak w 1/3 około wystaje tak, że jakby jest w powietrzu, a te 2/3 leżą na blacie. Więc też to trochę wygląda tak, jakby ktoś go odłożył w pośpiechu. I analizując to, Tom stwierdził, że jego żona w życiu by tak nie zostawiła telefonu. To też było do niej niepodobne. Kolejnym i takim ostatnim kluczowym dowodem, który śledczy postanawiają przebadać, jest oczywiście list. Ostatecznie jednak udaje się trochę dowiedzieć i o kopercie, jak i o samym liście, natomiast nie są to informacje, które dają jakieś konkretne wskazówki. Na przykład wiadomo, że koperta została sprzedana w jednym ze sklepów sieci Clas Ohlson i tam też można było w zasadzie kupić ten papier, na którym napisano list. Więc w zasadzie nie daje to za dużo wskazówek. W międzyczasie przesłuchany zostaje także Tom Hagen. Opowiada, że od momentu jak wszedł przez wejściowe drzwi do momentu jak zadzwonił pod numer alarmowy minęło około pół godziny. Twierdzi, że początkowo nie zauważył listu ani innych śladów, o których wcześniej wspomniałam, dopóki nie przeszukał całego domu. Twierdził, że był w takim niepokoju, że udał się najpierw do miejsc, gdzie uważał, że może znaleźć swoją żonę. I to, co tutaj policja jakby zauważyła i co było dla nich takie bardzo niepokojące, to to, że mimo iż Tom mówił, że poruszał się po całym domu, sprawdzał różne pomieszczenia, to jednak bardzo mało śladów tej jego obecności znaleziono. Dziwią się też, jak mógł od razu nie zauważyć tych wszystkich podejrzanych rzeczy. Między innymi na przykład tego, że koło listu coś leżało, albo dywanika, którego nie było. Choć oczywiście, jeżeli działał w silnych emocjach, no to jest to zrozumiałe, że zupełnie się na tym nie skupiał. Na tym etapie zarówno zachowanie, jak i brak śladów na miejscu zbrodni jest dla śledczych podejrzane. Na razie jednak aż tak się na tym nie koncentrują. Za to uważają, że sprawa ma znamiona wyraźnie zaplanowanego oszustwa. Według źródeł, które znalazłam, sprawą tą żyła niemal cała Norwegia. Zapytałam więc Agnieszkę, moją słuchaczkę, która tworzy podcast prosto z Norwegii, jak jej zdaniem to wyglądało. Oto, co mi napisała. Ja nie śledziłam sprawy od samego początku, bo nie oglądam telewizji i nie słucham radia. I już po zajrzeniu na strony gazet i włączeniu telewizora nie było szans tego przegapić. Bardzo długo ta sprawa była na głównej stronie. Informacje o porwaniu dość późno wypłynęły do wiadomości publicznej, więc od początku było dużo rozgłosu i spekulacji w społeczeństwie. Przez to, że list był niby pisany łamanym norweskim, były też komentarze, że może to jakiś emigrant jest w to zamieszany. A Polacy to największa grupa zamieszkująca ten kraj. Norwegia to spokojne państwo, z niskim wskaźnikiem zabójstw i takich kryminalnych spraw. Więc jak już się coś takiego dzieje, to jest to bardzo mocno rozgłaśniane i szeroko komentowane w społeczeństwie. Myślę, że sprawa Ann Elisabeth Hagen jest zaraz po sprawie Erika Jensena, byłego policjanta skazanego za korupcję i handel narkotykami, jedną z topowych spraw, o których się mówi. I bardzo często media do nich wracają. Zwłaszcza, że we wspomnieniach była to normalna rodzina, a pani Hagen była podobno bardzo miłą i pomocną matką i babcią. I to koniec wypowiedzi Agnieszki. Bardzo dziękuję za podzielenie się swoimi przemyśleniami. I faktycznie Norwegia jest określana jako jeden z najbezpieczniejszych krajów na Ziemi. Bardzo rzadko się zdarza, aby jakaś sprawa morderstwa pozostawała nierozwiązana. Kluczowe jest to, że Tom i Ann Elisabeth byli bogaci, ale prowadzili skromne życie. Wydawało się, że nikomu nie wadzą. I to też sprawiało, że wielu Norwegów widziało siebie w pani Hagen. Dziennikarze również opisywali Toma jako sprawiającego wrażenie miłego starszego pana. I choć często w takich sytuacjach oczywiście analizowany jest także mąż, to jednak w przypadku Toma nie znaleziono niczego, co miałoby sprawiać, że przyczynił się jakoś do zaginięcia żony, także jeżeli chodzi o jego biznesy. W kolejnych miesiącach policjanci robili wszystko, aby odnaleźć kobietę. Między innymi przeszukali jezioro przed domem rodziny, a także kanał pod nim. Wielokrotnie analizowano także list i na tej podstawie stworzono nawet trójwymiarowy model miejsca zbrodni, bo tak też zaczęto określać dom Hagenów, który został zbadany niemal centymetr po centymetrze. Policja analizowała także nagrania z miejskiego monitoringu i w końcu pojawiło się coś, co sprawiło, że uważniej się temu przyjrzeli. Mianowicie, 31 października, około godziny 11, w pobliżu domu państwa Hagenów przechodził jakiś mężczyzna. I nie był to mieszkaniec tej okolicy. To, co zwróciło na niego uwagę, to to, że ogólnie był to dosyć chłodny dzień. Do tego padało. A mężczyzna nie miał ubrań, które pasowałyby do takiej pogody. Ostatecznie jednak ten ślad poprowadził donikąd. I była to na ten moment ostatnia osoba, której się przeglądano, bo nikogo takiego nieznajomego, podejrzanego w tej okolicy już nie znaleziono. Oczywiście brano też pod uwagę, że na przykład przez najbliższe dni po porwaniu porywacze mogliby obserwować dom Hagenów, właśnie żeby na przykład sprawdzić, czy Tom nie rozmawiał z policją. I to między innymi sprawdzali policjanci w nieoznakowanych radiowozach. Ale jak już wspominałam, niestety niczego to nie dało. Mija 5 tygodni od zaginięcia Anne Elizabeth. Policjanci wciąż nie wiedzą, gdzie jest kobieta, ale mają pewien trop. W grudniu 2018 roku na lotnisku w Oslo dochodzi do zatrzymania. W tym czasie społeczeństwo dalej nic nie wie o tym, że kobieta zaginęła, a sprawa utrzymywana jest w tajemnicy. Jest to element zaskoczenia, który wykorzystują śledczy, zatrzymując Olego Henryka Golfa. 6 grudnia, czyli w nasze Mikołajki, 29-letni biznesmen, który jest właścicielem norweskiego startupu technologicznego, wysiada z samolotu na lotnisku w Oslo. Zakończył właśnie dwudniową podróż służbową do Helsinek, gdzie miał okazję spędzić 2 inspirujące dni z innymi założycielami własnych biznesów. Dla niego była to możliwość wymiany doświadczeń, omówienia różnych projektów i przede wszystkim nawiązania cennych zawodowo znajomości. Jest to więc moment, w którym jest zadowolony, zrelaksowany i na pewno nie spodziewa się tego, do czego za chwilę dojdzie. Jego plan, który zakładał spokojną podróż do domu, do żony, musi ulec znacznej modyfikacji. W hali odlotów podchodzi do niego pewna kobieta. Jeszcze nie wie, kim ona jest i że jest policjantką. Pyta, czy ma do czynienia z Olem Henrykiem Golfem. Gdy ten potwierdza, przedstawia się jako policjantka i prosi go, aby poszedł za nią. Na tym etapie mężczyzna jeszcze nie jest zaniepokojony. Posłusznie wykonuje polecenie, bo ma pewność, że nic nie zrobił, nie złamał żadnego prawa, nie ma nic do ukrycia. Zaraz to wyjaśni. W zasadzie nawet bierze pod uwagę, że może był świadkiem czegoś i musi po prostu teraz pomóc policji w rozwiązaniu jakiejś sprawy. Zostają mu tylko domysły, bo policjantka nie przedstawia mu powodu zatrzymania. Nie podejrzewa więc, że jego nazwisko od tej chwili już zawsze będzie kojarzone ze sprawą zaginięcia Anne Elizabeth Hagen, czyli jednego z najbardziej tajemniczych zaginięć w Norwegii. Golf zostaje przewieziony z lotniska na komisariat policji w Oslo, gdzie funkcjonariusz prosi go, aby zajął miejsce w pomieszczeniu, które jest monitorowane. Przesłuchanie zaczyna się całkiem niewinnie. Mężczyzna cały czas nie wie, o co chodzi, za co został zatrzymany. Padają pytania typu, jak wygląda jego życie, kim są jego przyjaciele i inne takie, wydawałoby się, nic nieznaczące pytania. Ale więc opowiada, że i pracował w branży reklamowej, i był projektantem, że także relacjonował swoje wyjazdy do Pekinu i Bukaresztu, ale nadal nie wie, jaki w ogóle to ma związek z tym, że tutaj jest. W końcu pada najważniejsze pytanie. O kryptowaluty. Bo okazuje się, że mężczyzna ma z nimi sporo do czynienia. Startup, który założył, Remote Norge, pomaga norweskim firmom zarządzać pracownikami, którzy pracują zdalnie. I to jest kluczowe, bo to sprawia, że Golf zaczyna interesować się kryptowalutami i cyfrowymi trendami, bo tego też wymagają jego klienci. Do tego sam robi pierwsze inwestycje i między innymi inwestuje w bitcoina. W związku z jego zainteresowaniami i wiedzą, policjanci dopytują dalej. Pytają o różne kryptowaluty, co o nich wie, jak działają, o co z nimi chodzi. Tak jak mówiłam, na tym etapie jest to całkiem świeży temat. Więc Ole myśli, że po prostu może policjanci potrzebują jakiegoś eksperta w tym temacie i stąd te pytania. Pyta jednak, o jaką sprawę chodzi, bo chciałby wiedzieć, dlaczego tutaj odpowiada na te pytania. Na co śledczy odpowiadają mu tylko, że jedyne, co mogą mu powiedzieć, to to, że jest to sprawa życia i śmierci. Przypominam, że był to etap śledztwa, kiedy jeszcze trzymano w tajemnicy, że Ann Elizabeth zaginęła. Bo informacje o tym pojawią się dopiero miesiąc później, w styczniu 2019 roku. Łącznie Ole spędza na komisariacie jakieś 6 albo 7 godzin, cały czas odpowiadając na pytania, a sam nie otrzymując odpowiedzi, co właściwie tutaj robi. W związku z tym, że dosyć późno kończy się to przesłuchanie, to norweska policja ma taki gest, że ostatecznie też rezerwuje pokój dla mężczyzny, żeby ten spokojnie wypoczął, a nawet nowy lot na południe Norwegii, gdzie mężczyzna planował się później wybrać w związku z tym, że tam mieszka. Jeszcze w ramach śledztwa i dobrej współpracy dochodzi do skonfiskowania jego dysku twardego oraz laptopa. Mimo tego mężczyzna dalej nie wie, o co jest podejrzewany lub w co jest zamieszany. I to w zasadzie wszystko, czego dowiaduje się od śledczych. Dopiero kilka tygodni później łączy fakty, gdy w mediach pojawiają się informacje o porwaniu żony miliardera. Gdy później w jednym z artykułów czyta swoje nazwisko, już wie, że będzie śledził wszystkie informacje na ten temat. Dlaczego znalazł się w centrum zainteresowania śledczych? Otóż to, o czym jeszcze nie wspomniałam i co będzie trochę, myślę, trudniejszą kwestią do zrozumienia, bo będziemy musieli się zagłębić w świat kryptowalut, jest to, że porywacze kontaktowali się z Hagenem przez jedno z takich kont. Okazało się, że jedno z takich kont zostało założone 7 lipca 2018 roku na adres mailowy ohagolf@mail.com. A osoba, która założyła profil, posłużyła się właśnie danymi Olego Henryka Golfa. I to od razu zaznaczę, nie jest tak, że każdy z nas może wejść, sobie wpisać jakiekolwiek dane i po prostu to konto powstanie. Nie, to trzeba potwierdzić jakimś dokumentem. Co ciekawe, ten adres mailowy został założony bezpośrednio przed jego wykorzystaniem, właśnie w celu założenia konta na portalu związanym z kryptowalutami. Nie była więc to na przykład skrzynka mailowa używana na co dzień przez Golfa. Nie miał w ogóle o niej pojęcia. Policjanci zresztą po rozeznaniu się w sytuacji i przesłuchaniu Golfa także doszli do wniosku, że to nie mężczyzna stoi za taką aktywnością, a raczej wszystko wskazuje na to, że jego tożsamość została skradziona i wykorzystana w tym celu. Kto jednak mógł zrobić coś takiego i w jakim celu? Założono też, że paszport Olego Henryka Golfa został skopiowany i sprzedany w tak zwanym darknecie, czyli jak to jest określane, ciemnej stronie internetu, do której teoretycznie trudno jest się dostać przeciętnemu użytkownikowi i często jest ona powiązana z różnymi przestępstwami i nielegalną działalnością. Być może mógł to zrobić nawet jakiś pracownik hotelu, w którym meldował się kilka lat wcześniej Golf w trakcie podróży na przykład po Azji. Ale równie dobrze mógł to być ktoś inny, komu mężczyzna okazał swój paszport i zupełnie go już nie pamięta. Niestety, takie sytuacje się zdarzają, choćby w bankach czy na lotniskach. I niemożliwym jest, żeby w każdej takiej sytuacji kontrolować to wszystko w 100%. Tym, co szczególnie zainteresowało policję, był jednak pewien drobiazg. Mianowicie taki, że na stronie dotyczącej kryptowalut, a konkretnie dwóch giełdach, KuCoin i Binance, sprawcy użyli adresu biura Olego Henryka, czyli Store Elvegate 16. Konto to zostało utworzone 7 lipca 2018 roku, a adres ten był dostępny do znalezienia w internecie zaledwie od 2 lipca 2018 roku, czyli 5 dni wcześniej. Czy zatem, skoro konta tego nie utworzył sam Golf. To znaczy, że ktoś go śledził, a właściwie jego poczynania w internecie lub w rzeczywistości. I był na tyle na bieżąco, że był w stanie wykorzystać to do właśnie złych celów? I dlaczego akurat ktoś, kto chciał popełnić przestępstwo, posłużył się tożsamością Golfa? Co więcej, analizując dalej tego maila, okazało się, że był on używany także w sprawach kilku innych przestępstw. Kto więc za tym stał? 4 miesiące wcześniej, przed tym jak Ann Elizabeth znika bez śladu, ktoś 28 czerwca rozpoczyna planowanie. Na stronie Pasted tworzy dokument i zabezpiecza go hasłem. Hasło to składa się z 4 liter. A-N-N-E. Czyli Ann, jak imię zaginionej Ann Elizabeth. Dokument zawiera instrukcje, 2 adresy portfeli kryptowalut, Bitcoin i Monero. I właśnie jest zabezpieczony hasłem, aby mogła go przeczytać tylko osoba je znająca. Dokładnie to samo hasło pojawi się 31 października w liście pozostawionym w domu Hagenów. Ale to nie jedyna informacja, bo zostaje tam również wymieniony adres internetowy, którego Tom potrzebuje, aby przeczytać tajną wiadomość. I co ciekawe, ostatecznie później policja decyduje się upublicznić te informacje. Jak się później okazuje, adres portfela Bitcoina ma służyć do komunikacji. Natomiast adres portfela Monero ma być właśnie tym miejscem, gdzie Tom ma zapłacić okup. I tu też pojawia się potrzeba skorzystania z wiedzy kogoś, kto zna się na kryptowalutach. Bo tak naprawdę ani Tom, ani policjanci nie za wiele wiedzą w tym temacie, zwłaszcza o Monero, która w tamtym momencie nie jest zbyt znaną kryptowalutą. Została ona wprowadzona na rynek w 2014 roku i jej celem właśnie było zapewnienie takiej prywatności. I to co istotne, każdy może jej używać, aby wysłać albo poprosić o pieniądze, ale nikt z zewnątrz nie może określić ani źródła, ani kwoty, ani miejsca docelowego. W każdym razie, treść listu i te ustalenia wskazują na to, że porwanie Ann Elizabeth było planowane dużo wcześniej. Jednocześnie to, że w 2018 roku niewiele osób wie, jak działać na rynku kryptowalut, sprawia, że zawęża to grupę osób podejrzanych. Kolejnym ruchem przestępcy albo przestępców jest to, że w serwisie mail.com ktoś zakłada konto w oparciu o dane Olego. I jeszcze, żeby bardziej zatrzeć ślady, ktoś, kto zakłada to konto, zmienia lokalizację, zmienia sobie IP i to sprawia, że właśnie wskazuje na Oslo, a wcale tam go nie ma. Do tego 7 lipca za pomocą wspomnianego maila ktoś zakłada 2 konta na wcześniej wspomnianych 2 giełdach kryptowalut, czyli Binance i KuCoin. Do tego 9 lipca zostaje otwarte 3 konto na giełdzie Huobi. I żeby jeszcze bardziej zamotać, okazuje się, że te 2 pierwsze konta, czyli z KuCoin i Binance, w ogóle nie zostają użyte. I jest to zastanawiające, po co ktoś otworzył konta na 3 giełdach, skoro później używa tylko 1 konta, tego, które otworzył najpóźniej, czyli 9 lipca. Natomiast choć śledczy zadają sobie pytanie, czy to jest coś właśnie wspólnego z jakąś wiedzą o kryptowalutach i to jest jakiś taki specjalny zabieg, czy może po prostu miało to wprowadzić w błąd, to niestety na tym etapie nie potrafią odpowiedzieć, jaki jest cel potencjalnych porywaczy lub porywacza. Następnego dnia, czyli 10 lipca, ktoś na tej giełdzie Huobi dokonuje na konto wpłaty w mało popularnej kryptowalucie Dash. I żeby znów jakoś zmylić śledczych, używa takiej specjalnej funkcji Private Send, która zapewnia jeszcze wyższy poziom anonimowości tej transakcji. Następnie ktoś tę kryptowalutę Dash wymienia na BTC, które później właśnie jest używane do komunikacji przez porywaczy. I Dash też został uruchomiony w 2014 roku. Niektórzy wskazują, że ma wiele cech przypominających Monero. Mam nadzieję, że się w tych działaniach nie zagubiliście, ale starałam się to jak najprościej wytłumaczyć. Jednocześnie to pokazuje, jak wielkie planowanie musiało towarzyszyć całej tej sprawie. I mając już te informacje, dochodzimy do momentu, w którym Tom może odczytać wiadomość, jaką dla niego przygotowali porywacze. Jeśli chcecie zobaczyć to wszystko, co powiedziałam w takiej przyjemnie opracowanej wizualnej formie, to zajrzyjcie na stronę VG, którą znajdziecie w źródłach, bo tam też to jest tak dosyć przejrzyście pokazane, jak to kodowanie wyglądało. Ogólnie jest to napisane takim łamanym norweskim. Zawiera też słowa w języku angielskim. Ale jak eksperci się temu przyjrzeli, to jednak orzekli, że został napisany przez jedną lub kilka osób, dla których język norweski jest językiem ojczystym i było to celowe zmylenie. Oczywiście śledczy nie chcieli za dużo zdradzać i mówić, dlaczego uważają, że to Norwegowie, ale to chociaż mogli przyznać, że podejrzewają, że są to właśnie Norwegowie. W pierwszej wiadomości pojawia się informacja o tym, gdzie Tom ma się zarejestrować i potem ma się skontaktować z porywaczami lub porywaczem i potwierdzić, że kupi Monero za 9 milionów euro. Do tego pojawia się wskazówka, że jeżeli znajdzie numer telefonu, to ma szybko zadzwonić. W liście wymienione są także instytucje finansowe, które są głównie kojarzone przez wpływowych, bogatych ludzi. I znów dla śledczych jest to wskazówka, że ktoś ma dosyć sporą wiedzę na temat tego, co jest jednak niedostępne dla wielu. I później właśnie w instrukcji pojawiają się wskazówki, jak zdobyć te Monero o wartości 9 milionów euro, co w zasadzie nie jest taką prostą sprawą. I właśnie między innymi podpowiadając te instytucje finansowe, wskazuje, jak to zrobić. Jednocześnie pojawia się ważna wskazówka, że te instytucje nie przeprowadzają skrupulatnej weryfikacji tożsamości klientów. Użyty zostaje taki skrót KYC. I generalnie, znowu, jest to taki skrót, którego większość z nas może nie kojarzyć. A jest to skrót od słów Know Your Client, czyli poznaj swojego klienta. I ogólnie właśnie są to takie zasady wprowadzone po to, aby przeciwdziałać praniu brudnych pieniędzy. W 2018 roku ten termin nie był zbyt popularny, ale teraz jest już bardziej powszechny. Więc jeżeli kojarzycie, no to dajcie znać. We wskazówkach znajduje się także szczegółowy opis, w jaki sposób Tom ma się dalej komunikować, jednocześnie wysyłając zaszyfrowane wiadomości Bitcoin. I teraz przedstawia mu taki szyfr, że szykuje 12 różnych kwot Bitcoinów i każda z tych kwot oznacza inny komunikat, czyli daje mu jakby 12 komunikatów. Więc jak wyśle jakąś konkretną kwotę, to tak naprawdę wysyła komunikat powiązany z tą kwotą. 2 listopada, czyli 3 dni po zniknięciu Anne Elizabeth, policja wraz z Tomem wysyła pierwszy komunikat i wiadomość możemy odczytać jako wyślę Monero w ciągu 7 dni. I to, co jest ważne, w tym czasie Tom i jego dzieci są przetrzymywani w Ton Hotel Arena, żeby właśnie mieć też ich na oku i żeby jak najszybciej się komunikować. Mężczyzna też zostaje później zapytany, czy gdyby nie pomoc policji i jej ekspertów, to czy w ogóle miałby takie umiejętności i wiedzę, jak się posługiwać tymi kryptowalutami? Czy byłby w stanie sam wykonać te instrukcje? Na co odpowiedział, że absolutnie nie, że on nie wie, o co chodzi i jak siebie sam określił, że jest niepełnosprawny technicznie w tej kwestii. 8 dni później w końcu nadchodzi wiadomość. 10 listopada pojawia się, że jest mało czasu i że szybciej albo ona zginie. I coś w tym wszystkim nie zgadza się policyjnym specjalistom. Bo ogólnie jest tak, że jak przesyłamy jakieś kryptowaluty, to powinniśmy zapłacić za te transakcje. To jest tak zwana opłata transakcyjna. I to też możecie bardziej kojarzyć z banków. W sensie, jak robicie przelew, to możecie zapłacić, żeby on był szybciej, jakąś tam mniejszą kwotę zapłacić, to będzie tam też szybko, ale trochę wolniej, albo nic nie zapłacić, to najczęściej będzie, nie wiem, na następny dzień. I tak samo tutaj, w zależności od wysokości tej opłaty, no to zależy, jak szybko dojdzie ta wpłata. I to, co jest zaskakujące, to to, że właśnie ktoś, kto komunikuje się z Hagenem, takiej opłaty nie robi. A przecież chyba chodzi o czas. Więc śledczy się zastanawiają, dlaczego porywacz lub porywacze tak by ryzykowali, że wiadomość nie dotarłaby do Hagena. No trudno tutaj to jasno wytłumaczyć, w końcu sami go popędzają, a biorą pod uwagę, że może jej w ogóle nie otrzymać. W trakcie wymiany kolejnych wiadomości w zasadzie nie dochodzi do żadnego progresu. W międzyczasie policjanci decydują się na to, aby upublicznić wiadomość o tym, że Ann Elizabeth zaginęła. Dzieje się to 9 stycznia. Oczywiście to sprawia, że media rozpisują się na ten temat. Organizowane są także konferencje prasowe, na których w imieniu Toma Hagena wypowiada się jego prawnik. Dla dobra śledztwa nie podaje się jednak kwoty, której żądają porywacza. Ale oczywiście biorąc pod uwagę to, że Hagen słynie z tego, że jest człowiekiem zamożnym, no to nikt też nie spodziewa się, że będzie to jakaś niewielka kwota. Na tym etapie nic to nie daje. Dalej nie ma kontaktu z Ann Elizabeth. Dalej nie wiadomo, czy żyje. Nie wiadomo też, w jaką stronę skierować śledztwo. Na wszelki wypadek śledczy proszą Hagena, aby nigdzie nie wyjeżdżał. Kluczowe jest też to, że przez 10 tygodni od momentu, gdy Ann Elizabeth zaginęła, do momentu, aż ogłoszono, że tak się stało, nie było żadnego z nią kontaktu. Nie było więc potwierdzenia, czy w ogóle żyje. Nagle jednak coś się w końcu dzieje. 16 stycznia w skrzynce mailowej jednego z pracowników Toma pojawia się list od rzekomych porywaczy. I to was pewnie nie zdziwi, bo zostaje on wysłany za pośrednictwem sieci Tor. Czyli jest to sieć, która po prostu zapewnia anonimowość. I znów jest to zastanawiające. Dlaczego nie za pomocą kryptowalut? Czy chodzi o finanse? Mail jest szyfrowany, więc nie da się namierzyć jego nadawcy. Ostatnia wiadomość przychodzi 8 lipca 2019 roku. Wciąż nie wiadomo, kto je wysyła. To, co łączy te wszystkie wiadomości, to to, że są pisane łamanym norweskim. Zawierają też takie pogróżki, ale one nie są tak bezpośrednio sformułowane. Pojawia się też żądanie okupu, ale częściowej wpłaty. I na to reaguje Tom, który przekazuje 1,3 miliona euro domniemanym porywaczom za pośrednictwem platformy kryptograficznej. Prosi też o to, aby otrzymał jakiś znak życia od swojej żony. To wszystko, te całe działania budzą wiele wątpliwości. Bo jeśli zależało im na pieniądzach, to dlaczego nagle chcą części okupu? Dlaczego nie mówią, co się stało z Ann Elizabeth i jak w ogóle dojdzie do tej wymiany, jak ją uwolnią? Nie potwierdzają też, że kobieta żyje, ani gdzie jest. Trochę to wygląda tak, jakby wcale tego okupu nie chcieli, tylko prowadzili jakąś grę. Do przekazania części okupu dochodzi 9 lipca. Potem kontakt urywa się na dobre. To wszystko raczej ciężko uznać za dobrą wiadomość. W związku z tym funkcjonariusze zaczynają uważać, że świadczy to o tym, że Ann Elizabeth nie żyje. Ale kto w takim razie ją zabił i dlaczego? Takie pytania zadają sobie już niemal wszyscy w całej Norwegii. O sprawie powstają setki artykułów, także książki, a Netflix produkuje serial o tej tajemnicy. Zainteresowanie jest tak ogromne, że New York Times nazywa je narodową obsesją. Rozmowy na ten temat podejmowane są w domach, przy kuchennych stołach, podczas kolacji, w kawiarniach. Wszyscy się zastanawiają. I tu wracamy do tematu, który poruszyłam wcześniej, a mianowicie psa Hagenów. NRK dociera do specjalistów, którzy uważają, że można znaleźć różne ślady, badając zwierzęta. Oczywiście chodzi o takie nieinwazyjne badania. I faktycznie, z tego co mówi dziennikarzowi, policja także to zrozumiała, ale dużo za późno. Przez to pojawia się taki osąd, że stracono bardzo ważne ślady, bo po takim czasie no to już trochę jest za późno. A o co chodzi? Zakładano, że na przykład ktoś mógł dotknąć psa i wtedy można byłoby znaleźć na przykład jakiś włos na tym psie albo ślady DNA. I takie badania przeprowadzono, ale dopiero na początku 2019 roku, gdzie analizowano głównie właśnie jego szelki i samego psa zbadano, ale no właśnie to już chyba raczej nic nie mogło dać. Jeśli chodzi o Hagenów, to nie skomentowali tego. Na tamtym etapie w ich imieniu już wypowiadał się tylko prawnik i powiedział, że nie mają nic do powiedzenia. I taka ciekawostka. W Teksasie w 2001 roku była faktycznie taka sprawa, gdzie specjalistom udało się odnaleźć mordercę po tym, jak znaleziono na papudze DNA, które doprowadziło do właśnie sprawcy. Wróćmy do śledztwa. Ważne jest to, że do tej pory zniknięcie Ann Elizabeth było właśnie traktowane jako uprowadzenie. Potem zmieniła się teoria i uznano już, że jest to morderstwo. Ale to, o czym nie mówiono, to to, że rozpoczęło się śledztwo, które było dosyć tajne, w sprawie Toma Hagena. Bo miejsce zbrodni, jak zaczęto określać właśnie dom Hagenów, dla policji od początku wydawało się bardzo dziwne. Nie znaleziono tam prawie żadnych śladów. Jedynymi cennymi dowodami był list oraz ślady butów w rozmiarze 45. Do dziś też nie ustalono, do kogo mogły należeć. Nie znaleziono żadnych śladów włamania, nie było też żadnych śladów walki i nie znaleziono żadnego DNA, które nie należałoby do domowników. Przepytani sąsiedzi nie zauważyli niczego podejrzanego. Jak więc to możliwe, że kobieta zniknęła bez śladu? Pojawiło się jednak coś, o czym wcześniej śledczy nie mówili. Zamiast śladów, które wskazywałyby na porwanie, policjanci znaleźli coś innego w domu Hagenów. A były to papiery rozwodowe podpisane przez Ann Elizabeth. Wyglądało więc na to, że kobieta myślała o odejściu od męża. Do tego śledczy znaleźli jeszcze dowód na to, że Tom Hagen latem w 2018 roku spotkał się z ekspertem od kryptowalut. Łącznie śledczy przeanalizowali setki wskazówek i 6000 godzin nagrań. Kluczowe dla nich teraz było to, aby ustalić, jaką rolę odegrał Tom Hagen w zniknięciu Ann Elizabeth. W późniejszym oświadczeniu policji pojawiło się, że śledczy uważają, że wcale nie doszło do uprowadzenia i nigdy nie było żadnych prawdziwych negocjacji. A zatem podjęto jasną i dobrze zaplanowaną próbę wprowadzenia policji w błąd. I też taka ciekawostka, która wyjaśni późniejsze wydarzenia. Otóż norweski system prawny pozwala policji na przetrzymywanie podejrzanego, zanim zostaną mu postawione formalne zarzuty. I wróćmy teraz do tej kwestii, o której wspomniałam wcześniej, czyli że Ann Elizabeth była jednocześnie członkiem zarządu holdingu swojego męża. Czy taki zabieg jest legalny? Owszem, ponieważ jak mówiłam, 18 lat po ślubie podpisali intercyzę. I wyglądało na to, że zatrudnienie Ann Elizabeth w firmach męża to po prostu taki sprytny zabieg podatkowy. Dlaczego wyglądało na to? Ponieważ w żadnej ze spółek nie było śladów, by kobieta rzeczywiście tam pracowała, czy choćby brała udział w podejmowaniu istotnych decyzji. Rozdzielność majątkowa, którą zdecydowali się zawrzeć, była dla Ann Elizabeth wyjątkowo niekorzystna. Bo kobieta nie tylko zrzekła się wszystkich dóbr, które jej mąż mógłby nabyć w przyszłości, ale także zrzekła się wszystkiego, co wcześniej do niej należało w ramach wspólnoty małżeńskiej. Wśród rzeczy, których się zrzekła, był nawet dom, który odziedziczyła po swoich rodzicach. Więc w razie ewentualnego rozwodu pani Hagen miała otrzymać jedynie 15 tysięcy koron norweskich, działkę pod budowę hyty oraz samochód w standardzie podobnym do Citroena BX-RE. Więc sami przyznacie, że była to dość szokująca umowa, która na pierwszy rzut oka wydawała się nierówna i niesprawiedliwa wobec kobiety. A przecież ta przez lata zajmowała się domem oraz wychowywała dzieci. Chociaż, tak jak mówiłam, Ann Elizabeth nigdy nie zależało na pieniądzach, dlatego też przystała na takie warunki. A może po prostu nie zakładała, że kiedyś rozstanie się z mężem. Choć w zasadzie, patrząc jak żyła na co dzień, to nie wydawało się, aby potrzebowała wielu pieniędzy. To, co też warto podkreślić, to to, że umowa między małżonkami była po kilku latach zmieniana i kilkukrotnie poprawiana. Jej autorem był prawnik Toma Hagena, który obecnie też pełnił funkcję prezesa w firmach mężczyzny. Oczywiście do czasu zaginięcia Ann Elizabeth nikt nie interesował się, jakie układy zawarli między sobą małżonkowie. Jednak po jej zaginięciu dokładnie przyjrzano się tym dokumentom i stwierdzono, że zapisy są jakieś niejasne. Do tego analizujący je prawnicy twierdzili, że są łatwe do obalenia przed sądem. Wynikało też z nich m.in., że jedyną możliwością nabycia przez kobietę majątku męża jest odziedziczenie po nim fortuny w przypadku jego śmierci. Z drugiej strony, analizując to, jak do tej pory wyglądało życie Hagenów, to, że Tom raczej wolał trzymać pieniądze niż je wydawać, to takie warunki pasują do niego, bo był to człowiek, który nie chciał się rozstawać ze swoimi pieniędzmi. Może też Ann Elizabeth miała poczucie, że ona nie przełożyła się bezpośrednio do zarobienia tych pieniędzy, w końcu to jej mąż prowadził te wszystkie firmy i dlatego też ich nie chciała, była kobietą uczciwą. Ale też warto zaznaczyć, że jednak to było małżeństwo i zdecydowali się na taki podział obowiązków. Ann Elizabeth nigdy też nie uciekała od pracy. Do tego wychowywała też ich trójkę dzieci. I myślę, że każdy, kto wychowuje dzieci w domu, z nimi siedzi, opiekuje się nimi, to przyzna, że jest to naprawdę ciężka praca. Więc już można uznać, że w zasadzie już z racji tego jej się to wszystko należało, bo przyjęła na siebie także trudną rolę, zajmowała się domem, dziećmi. To też na pewno odciążało Toma. Czy ich małżeństwo było udane? Ogólnie raczej wszyscy mówili, że tak się wydawało. Ale trudno nie zwrócić uwagi na spore różnice między nimi. Tom jednak dosyć dobrze czuł się na takich wysokich stanowiskach. Lubił imprezy biznesowe, spotkania. Lubił być w centrum uwagi, podczas gdy jego żona była w jego cieniu i też jej to odpowiadało. Choć oczywiście nie mamy pewności, czy taki układ jej pasował, czy też po prostu nie widziała innej opcji, jak trwać przy mężu, albo bo na przykład było to dla niej wygodne. Zresztą żyli ze sobą już ponad 49 lat. Może nie było ochoty na zmiany, a może właśnie się pojawiła. Ale gdy wszyscy nad tym debatowali, w końcu 29 kwietnia 2020 roku nastąpił nieoczekiwany zwrot w tej sprawie. Tom Hagen został aresztowany pod zarzutem zabójstwa lub współudziału w zabójstwie swojej żony. Policja twierdziła, że miała kilka wskazówek, które mogłyby świadczyć o winie męża. Oprócz wspomnianych wcześniej podejrzeń odnośnie domu, braku śladów itd., śledczy znaleźli potwierdzenie na to, że Ann Elizabeth faktycznie szukała informacji o rozwodzie, między innymi odwiedzając różne strony internetowe na ten temat. Dla policjantów był to więc jakiś motyw dla Toma. Może był świadomy tego, że w takim wypadku jednak żona byłaby w stanie odebrać mu część pieniędzy. A może chodziło o to, że nie chciał rozwodu. Były to jednak głównie poszlaki, a nie solidne dowody. Mimo tego mężczyzna został zatrzymany. Bo o tym, że nie były to mocne dowody, doskonale wiedział prawnik mężczyzny. I zaledwie po 11 dniach doprowadził do tego, że jego klienta zwolniono z aresztu. Przy okazji tym samym potwierdził, że jest właściwym człowiekiem na właściwym miejscu i z pewnością tą wiedział, co robił, gdy zatrudniał go za niemałe pieniądze. I tak jak mówiłam, mogło to by być zaskakujące, że policja zdecydowała się na taki ruch, ale prawo norweskie na to pozwala, więc z tego skorzystano. Jednocześnie ten krok sprawił, że od tej pory współpraca między Hagenami a policją praktycznie się zakończyła. Bo już teraz ani Tom, ani jego dzieci nie chcieli rozmawiać z policjantami. Zaufanie zdecydowanie podupadło. To, że dzieci Toma i Ann Elizabeth odmówiły dalszej współpracy i składania zeznań w tej sprawie, stając tym samym murem po stronie ojca, także może o czym świadczyć. Mimo tego nie przekonało to śledczych i nadal uważali, że to Tom jest odpowiedzialny za zaginięcie, a właściwie zabójstwo swojej żony. Jaki miałby być tego motyw? Z informacji, które zostały przekazane przez NRK, wychodziłoby, że policja uważa, że motywem byłyby problemy małżeńskie. Ważne jest też to, że zakładano, że niekoniecznie Tom zrobił to osobiście, ale że po prostu mógł kogoś wynająć. Kogo? Tego nie ustalono. Jeśli chodzi o te papiery rozwodowe, to Tom później stwierdził, że on nigdy ich na oczy nie widział. Pierwszy raz w ogóle się dowiedział, że żona chce się z nim rozwieść. I też taka ciekawostka. Podobno ta intercyza została spisana w 1993 roku, kiedy to, jak to Hagen określił, doszło do konfliktów w ich małżeństwie. Ale potem już w zasadzie o tym więcej nie rozmawiali. Ostatnie przesłuchanie Toma miało miejsce w 2020 roku, dokładniej to 3 czerwca i odbyło się w Kripos. Właściwie przesłuchanie to za dużo powiedziane, bo Tom zjawił się wraz ze swoim prawnikiem na tym przesłuchaniu, natomiast był w takim stanie, w sensie fizycznie bardzo źle się czuł, że ostatecznie wypuszczono go do domu. Warto podkreślić, że w tamtym momencie był to 70-latek, więc też nikt nie chciał go tam na siłę trzymać. Zwłaszcza, że to była jego dobra wola, że się pojawił. Jego prawnik podsumował to tak, że jego klient jest w kiepskiej formie po 19 miesiącach niepewności, niewiedzy i stresu jeszcze w związku z tym, że trafił do więzienia. Co ciekawe, policja podała trochę inną wersję, bo prawnik Toma przedstawił, że on był w takim opłakanym stanie, ledwo w ogóle stał na nogach, natomiast policjanci mówili, że może był trochę lekko rozczochrany, ale nie wyglądał jak ktoś bardzo słaby. Mimo tego nikt nie chciał ryzykować, nikt nie chciał potem być oskarżony o to, że przyczynił się do pogorszenia stanu zdrowia mężczyzny, więc został puszczony. I od tej pory już więcej przesłuchania nie było. Do dziś Tom zaprzecza, żeby miał cokolwiek wspólnego ze zniknięciem żony. 31 października 2020 roku na stronie NRK został opublikowany jego pierwszy wywiad, w którym powiedział, że codziennie tęskni za żoną. Że jest to dla niego trudne, bo został przedstawiony jako morderca, a on tu po prostu chciał odnaleźć ukochaną kobietę. Dodał też, że nie ma nic do wyznania, bo on nic nie zrobił. Mówił, że jest mu ciężko, bo przez prawie 50 lat mieszkał z jedną kobietą, której teraz nie widzi i nie wie, co się z nią stało. I że czuje ogromną pustkę. Został też zapytany o to, dlaczego po raz pierwszy zdecydował się porozmawiać z dziennikarzem. Powiedział, że liczy, że gdzieś wśród tych wszystkich ludzi jest osoba, która wie, co się stało z jego żoną i że w ten sposób zmotywuje ją do tego, aby przekazała informację policji. Padło też bezpośrednie pytanie, w związku z tym, że policja oskarżyła go o morderstwo lub współudział w zabójstwie żony, czy to zrobił. Zaprzeczył i powiedział, że absolutnie tego nie zrobił. Dziennikarz zapytał go, czy w takim razie odegrał jakąś rolę w zniknięciu swojej żony. Tu również powiedział, że nie. Pojawiło się też pytanie o to, że policja uważała, że motywem zabójstwa miały być problemy małżeńskie. Czy faktycznie były jakieś problemy? Na co Hagen powiedział, że też nie uważa, żeby były to takie problemy, które były inne niż u wszystkich. W końcu jednak żyli ze sobą niemal 50 lat. Wiadomo, że czasem były jakieś konflikty, ale nie były to sytuacje, z których nie dałoby się wyjść. W 2022 roku, czyli około 4 lata później, Netflix wypuścił serial o Ann Elizabeth Hagen. Jego polski tytuł to Zaginięcie w Lillensku. I to, co warto zaznaczyć, to to, że jest to fabularyzowany serial kryminalny. Jeśli raczej wolicie seriale dokumentalne, które opierają się tylko na faktach, to może nie być waszym guście. Sama przyznam, że były takie momenty, gdy trochę akcja zbyt długo się ciągnęła i wtedy właśnie wkraczały te dodatkowe elementy, które miały jakoś sprawić, że będzie ciekawiej. Czy im się udało? Tego już Wam nie będę spoilerować, to już chyba opinia każdego z Was. Jeżeli chcecie zobaczyć, to podejrzewam, że jeszcze na Netflixie jest. Niemal od początku sprawy te śledzili dwaj dziennikarze gazety VG, czyli Verdens Gang. Ich spostrzeżenia zostały opisane m.in. w artykule Der Spiel, gdzie możemy zobaczyć, jak wracają w tamte okolice, idą po nieutwardzonej drodze w Lorenzgy i analizują, że jeżeli właśnie ktoś porwał Elisabeth, no to musiał jechać właśnie tą drogą. Wspominają, że był moment, w którym pisali niemal codziennie o tej sprawie, że czuli się jakby byli częścią tej historii. Czasami pracowali nad kolejnymi artykułami całą dobę. To też pokazuje, jak żyli tą sprawą. Wysuwają taką hipotezę, że musiał tam przyjechać jakiś samochód i bardzo szybko sprawca lub sprawcy weszli do budynku, a następnie od razu zabrali ze sobą kobietę. Czy była żywa, czy martwa? Tego nie są pewni. Opowiadają też, że policja znalazła ślady ciągnięcia w łazience i że prawdopodobnie tam żona miliardera spotkała swoich morderców. Nadal jednak nie wiedzą, kim są, ani co się stało z nią później. Podsumowują, że po 4 latach są tak samo mądrze, jak pierwszego dnia. O sprawie wypowiedział się także były komisarz policji, który dziś jest ekspertem w takim norweskim serialu kryminalnym, programie, bardziej właściwie Aste Norge. Jest to program, który jest właściwie podobny do Unsolved Mysteries, który jest produkowany w Stanach Zjednoczonych. Mężczyzna występuje tam jako ekspert, omawia sprawy karne, które pozostają otwarte od wielu lat. I właśnie między innymi zabrał głos w sprawie Elisabeth. Ogólnie mężczyzna powiedział, że nie miał dostępu do szczegółowej wiedzy na temat tej sprawy, ale jak większość Norwegów spędził wiele czasu nad tym, by dojść do jakiejś konkluzji, co się mogło przytrafić kobiecie. Opowiedział, że do dziś pamięta ten moment, jak dowiedział się o tej sprawie. Był akurat na spacerze z psem i zadzwonił jego telefon komórkowy. Dzwonił dziennikarz, który pytał właśnie o komentarz do tej sprawy. Powiedział, że dla niego to ogólnie było dziwne, że nie znaleziono żadnych śladów DNA, że porywacze wyglądali na takich, co to w ogóle ich okup nie interesuje. Natomiast dodał też, że był zaskoczony, że gdy aresztowano Toma Hagena, to w zasadzie bez takich poważnych dowodów. Dodał też, że nad tą sprawą pracował policjant pod przykrywką i również niczego nie ustalił. Trudno jednoznacznie ocenić, czy Tom jest, czy nie jest zamieszany w zaginięcie żony. Podkreślił jednak, że ktokolwiek zaplanował te zbrodnie, pomyślał o każdym najdrobniejszym szczególe. A to zdecydowanie utrudniło pracę policji. Dodał, że jest jednak jedna kwestia, której prawdopodobnie sprawcy wtedy nie przewidzieli, a mianowicie postępu technologicznego i że kiedyś dojdą do prawdy. Po 4 latach sprawę skomentował także Ole, którego tożsamość wykorzystano do założenia maila i stworzenia tych kont. Wyraził swoje zdziwienie, że po tylu latach wciąż policja nie doszła do sprawców. Będąc przy jego osobie, warto podkreślić, że norweska policja wciąż szuka osób, które mogły kupić tożsamość Olego Henrika Golfa właśnie w darknecie lub posiadają informacje o tym, kto wykorzystał jego dane. I już powoli zbliżając się do końca, jest jeszcze jedna taka interesująca kwestia. Otóż norwescy reporterzy kryminalni TV2, Magnus Braten i Kenneth Fosheim, ujawnili w swojej książce, że Elisabeth w latach 80. miała mieć pozamałżeński romans i że według tego była właśnie przez to później zmuszona do podpisania niekorzystnej dla niej umowy. Według autorów kobieta chciała się rozwieść i że już w lutym 2017 roku wyszukiwała takich haseł jak ubiegać się o rozwód. I co też takie interesujące, to podkreślili, że dopiero latem 2020 roku Te dokumenty, te papiery rozwodowe zostały znalezione w domu Hagenów, czyli nie od razu. Autorzy również podkreślili, że istniało ryzyko, że sąd obali warunki tej umowy i wtedy Tom zostałby z dużo mniejszym majątkiem. Na dzień dzisiejszy, czyli rok 2023, ciała Ann Elizabeth nie znaleziono. Dalej zakłada się, że kobieta nie żyje. Jeśli chodzi o Toma, to prawdopodobnie nadal mieszka w domu, w którym wiódł życie ze swoją żoną. Pracuje i prowadzi życie normalnego, wolnego człowieka, mimo że oficjalnie nadal pozostaje podejrzanym w sprawie zabójstwa swojej żony. Mężczyzna wciąż twierdzi, że jest niewinny i nie tylko stracił swoją ukochaną, ale też jest niesprawiedliwie oskarżany o odebranie jej życia. Oficjalnie w maju 2021 roku policja zdecydowała się poprosić o wsparcie opinię publiczną i zachęciła do kontaktu każdego, kto ma wiedzę na temat rynku kryptowalut z 2018 roku. Na razie nic to jednak nie dało. Funkcjonariusze wciąż pracują nad tą sprawą, z nadzieją, że w końcu uda im się dojść do prawdy i pociągnąć do odpowiedzialności sprawcę uprowadzenia i prawdopodobnie pozbawienia życia Ann Elizabeth. Jeśli chodzi o bliskich kobiety, to może się wydawać, że nie wykazują zbyt ogromnego zainteresowania tą sprawą, ale po prostu nie zabierają publicznie głosu i wyrażają nadzieję, że ich mama, żona, babcia w końcu zostanie odnaleziona cała i żywa. I już tutaj zupełnie na sam koniec dwie kwestie. Jeżeli chodzi o podejrzanych, to tylko w przypadku Toma Hagena pojawiały się konkretne personalia. Ale w niektórych norweskich artykułach można znaleźć jeszcze informacje o dwóch mężczyznach. Jednym z podejrzanych ma być 30-letni mężczyzna, który jest określany jako kryptoman, a drugi mężczyzna został zatrzymany. Miałby to być 31-latek i według artykułu VG doszło do tego w 2022 roku w maju. Według doniesień przy mężczyźnie znaleziono kopię skradzionego paszportu, który właśnie potem został wykorzystany do tego przestępstwa. Do tego mężczyzna miał mieć już dosyć sporą przeszłość kryminalną, która obejmowała m.in. wykorzystanie seksualne i oszustwo. A do tego w styczniu 2022 roku był także zamieszany w strzelaninę, do której doszło w Oslo. 12 października 2022 roku policja potwierdziła, że oskarżony odegrał rolę w przygotowaniach do tropu kryptograficznego, ale nie zostało to bardziej szczegółowo omówione. Na razie toczy się śledztwo i oficjalnych ustaleń nie ma. Obrońca Toma Hagena nie komentuje tej sprawy. I to już wszystkie informacje, jakie znalazłam. Jestem ciekawa, co wy sądzicie o tej sprawie. Co przydarzyło się Ann Elizabeth? Czy faktycznie doszło do morderstwa? I czy według was Tom jest odpowiedzialny za te zbrodnie, jeżeli faktycznie doszło do zbrodni? Czekam na wasze przemyślenia i z góry za nie dziękuję. Dziękuję za wszystkie komentarze, łapki w górę, subskrypcje. Dziękuję też za udostępnienie odcinka. Dajcie też znać, jak wam się podoba nowa seria. I czy chcielibyście, aby na stałe zagościła w podcaście? Chciałam podziękować jeszcze wszystkim, którzy wspierają mnie na YouTube oraz Patronite, a zwłaszcza patronom. Jakubowi, Adzie, Magdzie, Annie, Łukaszowi, Przemysławowi i Kindze. Bardzo wam wszystkim dziękuję, dziękuję za wasze cegiełki. Dzięki wam ten podcast może dalej się rozwijać. A z mojej strony to już wszystko. Życzę wam dobrego dnia. Dobranoc, do usłyszenia.